Historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór, Piotr Świątkowski. Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwistów ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, salezjanin z Archiwum Salezjańskiej Inspektorii Polskiej, odebrał dziś w Urzędzie Wojewódzkim główną nagrodę w konkursie imienia profesora Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Gratuluję, witam ciebie.
Dziękuję pięknie.
Cieszę się, że dojechałeś do nas. Czym dla ciebie jest ta nagroda?
No, podsumowaniem pewnego okresu mojego życia. 15 lat temu zostałem dyrektorem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. Rozpoczęła się w mojej naukowej ścieżce życia nowa odsłona, którą musiałem od podstaw poznać, musiałem się jej nauczyć, a dzisiaj po 15 latach jakieś efekty tej pracy widać i cieszę się, że zostało to jakoś docenione.
Zawsze mnie to zainteresowało, jak to jest, że historycy ciągle od nowa odkrywają coś, co już zostało kiedyś odkryte, ale gdzieś trafia do tego przysłowiowego archiwum i ciągle tę historię piszemy na nowo. Jak to jest?
No to jest cały smaczek historii w ogóle, dlatego że wciąż można natrafić na nowe dokumenty, które w innym świetle pokażą wydarzenia, o których wydawało nam się, że wszystko wiemy. Stąd też podstawową zasadą w ogóle historyka jest to, żeby konfrontować źródła, najlepiej dwa albo z dwóch, trzech źródeł korzystać, żeby opisać jakąś rzeczywistość, a no, z dokumentami tak jest, że one bywają w różnych miejscach. Tutaj też ważna jest intuicja, żeby po prostu mieć ten taki bakcyl i jakąś przewidywalność, gdzie coś można znaleźć, jeżeli już jest jakiś temat wybrany na badania. No i rzeczywiście to jest potem żmudne siedzenie w archiwach, godziny czasu spędzone przy dokumentach, ale nieraz mała karteczka może rzeczywiście zmienić wiele.
Tak było z Salezjańską Piątką.
Tak było z Salezjańską Piątką, ale no, w tym miejscu to mógłbym wiele takich historii opowiadać. Dla mnie takim na najbardziej właśnie cennym znaleziskiem przypadkowym, bo tak to często bywa, że przy okazji innych kwerend dotyczących innych spraw odnajdujemy ważne dokumenty. Tak w moim przypadku było, kiedy pracowałem nad biografią księdza Wicentego Zaleskiego, salezjanina. To był w Polsce znany kapłan ze względu na podręczniki do religii, które w zasadzie funkcjonowały w całym okresie PRL-u. Napisał też taką grubą książkę Święci na każdy dzień. On był przez pewien okres czasu proboszczem w Pile. I kiedy właśnie pojechałem do Archiwum Salezjańskiego w Warszawie, żeby przejrzeć jego teczkę personalną, natrafiłem na jeden malutki dokumencik. To był list skierowany do księdza Drozda, dyrektora Salezjanów w Krakowie. To było podziękowanie arcybiskupa Karola Wojtyły za przesłane gratulacje z okazji nominacji i jeden mały dopisek, że w postscriptum, że wszystko, co w moim życiu się wydarzyło, moje powołanie zawdzięczam młodemu księdzu Wincentemu, którego się spowiadałem i który był moim kierownikiem duchowym na Dębnikach. No, zupełna rewelacja, tym bardziej, że ten dokument znalazłem na tydzień przed kanonizacją papieża. Więc tak to właśnie wygląda. Tak wygląda praca historyka, że często można takie perełki odnaleźć i wokół nich zbudować jakąś narrację ciekawą.
Co chwilę dowiadujemy się o nowych ustaleniach historyków z Instytutu Pamięci Narodowej. Co rusz padają nowe nazwiska tajnych współpracowników. Nie można było tego raz, a dobrze zbadać, opublikować. Dlaczego te dokumenty wychodzą?
No to jest złożona sprawa z wielu względów i proceduralnych, i prawnych, ale przede wszystkim zasoby archiwalne Instytutu Pamięci Narodowej przez te ostatnie lata były w znacznej mierze jeszcze nieprzebadane, nieopracowane, po prostu z braku ludzi. To jest tak, że jak zaczynałem pisać doktorat 12 lat temu, czy 13, no to do Instytutu Pamięci Narodowej, bo takie były przypisy, nie można było wnieść mieć komórki, trzeba było mieć tylko zeszycik, długopis. Naprzeciwko mnie siedział oddelegowany pracownik, który mi towarzyszył przez kilka godzin. Później to wszystko się zmieniało. No dzisiaj można nawet w PDF-ach, jak się jest w jakichś projektach, dostać dokumenty, więc to jest niesamowity skok. No i przez ten czas po prostu wielu dokumentów fizycznie archiwiści i historycy nie mieli w rękach. A też właśnie tutaj, myślę, funkcjonuje ta zasada, o której mówiłem, że może się coś wydawać. Tak na przykład w Gdańsku było, kiedy szukałem dokumentacji dotyczącej Federacji Młodzieży Walczącej, okazało się, że zachowało się tylko 5 teczek, chociaż to była największa antykomunistyczna organizacja działająca w szkołach średnich po stanie wojennym w Gdańsku. Że widać było, że dokumenty są wyrywane z tych poszytów, więc można powiedzieć, dla historyka beznadziejna sprawa, a tymczasem najwięcej różnych dokumentów można było później odnaleźć w innych oddziałach, w Krakowie, w Warszawie, bo taki był obieg dokumentów, tam ich nie zniszczono, więc to są rzeczywiście żmudne badania i coś może wyjść przy okazji. I to obserwujemy w ostatnich latach nieraz przy okazji jakichś badań, tak jak na przykład z księdzem Tischnerem było, a jest teraz aktualna sprawa, która wyszła przy okazji publikacji drugiego tomu dokumentów dotyczących rozpracowania Solidarności.
Kryptonim Klan. Ksiądz Tischner współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa?
Trudno powiedzieć, dlatego że dokumenty się nie zachowały. To jest tylko, można powiedzieć, ta sensacja jest zbudowana na zapisach ewidencyjnych. Coś jest na rzeczy.
A co by sąd lustracyjny orzekł, gdyby był tylko zapis lustracyjny?
Orzekłby, że nie był. Nie był, dlatego że są pewne takie standardowe, no pewne standardowe okoliczności, których no to wystarczy popatrzeć na sprawę Lecha Wałęsy. Są książki napisane, są dokumenty, których autentyczność potwierdzili grafolodzy, a wciąż dyskusja trwa, więc to są dosyć skomplikowane rzeczy.
A może już nasyciliśmy się tą tematyką lustracji w kościele? Już tyle lat to wokół.
W ogóle lustracji, nie tylko w kościele w ogóle, dlatego że no, dzisiaj już na te rzeczy nikt nie zwraca uwagi, dlatego że...
Ludzie odchodzą. No,
to też jest prawda, ale dla współcześnie żyjących 30 lat po 89 roku, no to tajny współpracownik, PZPR, Służba Bezpieczeństwa to są zupełnie egzotyczne tematy. To gdyby tymi sprawami zajmowano się w latach 90., szczególnie w pierwszej połowie lat 90., no to one by miały jakieś znaczenie dla ówczesnej rzeczywistości, myślę, politycznej, każdej. I na pewno byłyby rozważane w kategorii sensacji, na pewno byłyby ważne. No a dzisiaj no to jest jeden z wielu newsów, którymi się tam za bardzo nikt nie przejmuje.
A ile ta niedokonana lustracja zatruwa Kościół dzisiaj w Polsce?
Moim zdaniem bardzo, dlatego że trzeba było to po prostu w momencie, kiedy się pojawiła sprawa księdza biskupa Wielgusa, dokończyć sprawę, położyć papiery na stół. To nie są żadne wstydliwe dla Kościoła, moim zdaniem, tematy, dlatego że no, tak to jest, że są święci i są grzesznicy. I Kościół jest wspólnotą grzeszników, świętych. Kościół jest święty wspólnotą grzeszników, którzy idą do nieba i musi się oczyszczać. I tak jest z tymi materiałami. To jest generalnie na tym tle całej historii Kościoła w PRL-u, to jest oczywiście margines. I też go trzeba pokazywać, moim zdaniem, w kategorii represji wobec Kościoła, bo jednak, żeby takiego księdza zwerbować, była używana cała aparatura, cała rzesza współpracowników Służby Bezpieczeństwa. To nie była normalna sytuacja, taka jak dzisiaj. No, nikt dzisiaj nie przychodzi do kogoś i nie namawia do tego, żeby, nie wiem, opisywał rzeczywistość parafii i tak dalej. W każdym razie trzeba było to zrobić i tak naprawdę to się dokonało, tylko problemem jest to, że nie książek nie trzeba, bo jednak tych książek w Instytucie Pamięci Narodowej przez ostatnie 10 lat ukazało się bardzo wiele na temat właśnie inwigilacji Kościoła, represji wobec Kościoła i chcąc, nie chcąc wychodzą pewne nazwiska, pewne postaci, które się przewijają w tym wszystkim, no tylko, że Nikt za bardzo sobie tego do serca nie bierze.
Ty w swoim zgromadzeniu dokonałeś takiej pracy badawczo-lustracyjnej.
No, ale była powołana komisja, w której byłem członkiem, i my żeśmy do tego rzetelnie podeszli. Wszystkie przypadki zostały zbadane. Nie było tego znowu aż tak dużo procentowo, jak się mówiło, że 10-15%, u nas to rzeczywiście było znacznie mniej. Każdy z tych księży, którzy jakoś był uwikłany, miał okazję, że tak powiem, swoją dokumentację dostać do ręki, się do niej ustosunkować, i to też jest bardzo ważne z punktu widzenia historyka, bo tych ludzi nie będzie za 20 lat, oni nie będą mieli prawa się wypowiedzieć, po ludzku bronić, a taką możliwość mieli, więc myślę, że to było uczciwe.
Jak się tłumaczyli?
To trudno powiedzieć, bo to są tłumaczenia odnośnie konkretnych sytuacji. Niektórzy tak, no bo to są dosyć skomplikowane sprawy. I w przypadku Kościoła, gdzie od 1970, od początku lat 70. były takie, można powiedzieć, luźne reguły nawiązywania współpracy, mianowicie takie, że nie trzeba było podpisów o współpracy. Nie musieli kwitować różnych prezentów i inne. No, to było dosyć takie, można powiedzieć, dzisiaj w ocenie historyka to dosyć trudno jest wykazać tak na 100%, że ktoś był tajnym współpracownikiem, czy nie, przez te właśnie reguły. No ale też bywały takie sytuacje, moim zdaniem, i o tym wielokrotnie pisałem, w których księża zarejestrowani jako tajni współpracownicy nie mogli sobie nie zdawać sprawy z tego zupełnie, bo jeżeli ktoś na przykład w teczce się zachowały sprawozdania ze spotkań odbytych w kancelarii parafialnej, no każdy może przyjść do kancelarii parafialnej i gość mógł zupełnie nie wiedzieć, że w takim charakterze został zarejestrowany, a właśnie te luźne reguły stwarzały funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa takie możliwości. Każdy mógł sobie wpisać, że ktoś jest tajnym współpracownikiem i tyle. Więc to są dosyć skomplikowane sprawy, ale do przebadania, bo przecież jest właśnie druga strona. Są archiwa kościelne, są dokumenty, relacje, i to wszystko trzeba konfrontować. I myślę, że właśnie ta metoda, której my się posłużyliśmy, kiedy funkcjonowały te kościelne komisje historyczne do spraw dokumentacji zgromadzonej w IPN, była najbardziej uczciwa właśnie, że każdy może tą dokumentację przejrzeć, zainteresowany, i się jakoś do niej ustosunkować.
Straciłeś wtedy kolegów?
Kolegów nie, bo jestem młode pokolenie, to wśród kolegów z mojego pokolenia raczej sympatyków, ale starszym księżom ciężko było, myślę, wiele zrozumieć, i do dzisiaj myślę, że im jest...
A nie mówili, co wy młodzi możecie wiedzieć o życiu w PRL?
Nie, to zawsze się powtarza, to nie tylko w przypadku księży. No, jako historyk pewnie wielokrotnie tego doświadczyłeś, że takie argumenty się pojawiają, natomiast to oczywiście nie ma nic do rzeczy. Myślę, że w przypadku tych starszych współbraci kapłanów, oni jednak byli w innym kościele wychowani i to w nich jakoś jest, prawda? Inna była pozycja księdza, i to trzeba zmieniać. Rzeczywiście to nowe
pokolenie... Ksiądz już nie jest namiestnikiem Pana Boga na ziemi?
No pewnie, że nie. Jest pasterzem, który ma prowadzić ludzi do Pana Boga, jest szefarzem sakramentu świętych. To jest główne zadanie księdza, ewangelizacja, głoszenie Słowa Bożego. To są główne zadania księdza. Natomiast nie ma patentu na nieomylność. A to tak niestety kiedyś wyglądało, prawda? W dyskusjach, co mi będziesz mówił, przecież jestem księdzem, na przykład.
Właśnie. Bardzo dziękuję. Ksiądz Jarosław Wąsowicz był naszym gościem. Ksiądz odebrał dzisiaj główną nagrodę w drugim konkursie imienia profesora Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, ale my się nie żegnamy. Już za chwilę audycja o poznańskiej piątce, o młodych salezjanach, ponieważ no, przypada rocznica właśnie jutro, zdaje się. Tak, dzisiaj jest 12 czerwca, jutro 13 czerwca. Ważna, wielka rocznica. To o takich młodych ludziach musimy pamiętać. Zostańcie Państwo z nami.
Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne. ogromny i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Lepiej skryj się, daj i mnie zasnąć. Po co masz na deszczu stać? Przynieś sobie z domu parasol, przynieś sobie z domu płaszcz. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Kiedy czasem drogę twą przetnę, w inną stronę zwracasz twarz. Lub kupujesz w kiosku gazetę, choć w kieszeni drugą taką samą masz. Nieraz chciałam wcześniej odpocząć, przemęczona trudnym dniem, lecz za oknem ciągle był nocą twój zabawny długi cień. Więc dróg poznaj skąd, aby dojść do mych ust. Świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Więc idź, uśmiech swój zostaw u mnie, jak ślad jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. Na kwadrans przed dziewiątą podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Po co włóczysz się tu jak widmo? Tyś z księżyca chyba spadł, ale wiem, na polu jest zimno, a ty masz we włosach wiatr. Więc dróg poznaj stąd, aby dojść do mych ust. Bo świat, cały świat chce ci zamknąć na klucz. Uśmiech swój zostaw u mnie, jak ślad jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. La la.
Czesław Jóźwiak, ksywa Tato, harcerz, pracownik zakładu malarskiego, lat 23. W ostatnim liście napisał:
nie rozpaczajcie, Bóg tak chciał.
Edward Kaźmierski, mechanik samochodowy, bardzo uzdolny muzycznie. Zachwycał się nim Stefan Stuligrosz, lat 23. Z jego pamiętnika:
jestem na wszystko przygotowany, bo wiem, że wszystkim Bóg kieruje. Dlatego we wszystkim widzę niepojęte myśli Boże.
Franciszek Kęsy, lat 22, z listu pożegnalnego:
och, jaka radość dla mnie, że już odchodzę z tego świata. Bóg dobry bierze mnie do siebie.
Edward Klinik, 23 lata, ksywa Babiś, z zapisków więziennych:
o Boże, dlaczego włożyłeś tak ciężki krzyż na moje ramiona?
Jarogniew Wojciechowski, 20 lat, ministrant:
uczucia w każdej chwili twego życia powierzaj tylko Jezusowi i Maryi, bo w nich znajdziesz ukojenie. Ludzi nie przeceniaj zbyt w dobrym ani w złym.
Zgromadzeniu Narodu Niemieckiego Izba Karna Sądu Krajowego w Poznaniu, która zebrała się 31 czerwca 1942 roku w składzie.
Dr Walter Borg.
Prezes Wyższego Sądu Krajowego skazał na karę śmierci ponad 180 osób narodowości polskiej, w tym trzy kobiety.
Dr Reszle i dr Mochs.
Członkowie składu orzekającego z powodu przygotowań do zdrady stanu w myśl rozporządzenia o prawie karnym dla Polaków
skazuje oskarżonych Jóźwiaka, Kazimierskiego, Kęsego, Klinika, Wojciechowskiego na karę śmierci.
Doktor Rafał Sierchuła z poznańskiego IPN-u pokazał mi akt oskarżenia.
Wysoki sądzie.
Zeznaje Czesław Jóźwiak, pracownik zakładu malarskiego.
Byliśmy grupą chłopaków do wypełnienia zadań. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, że to jakieś ważne zadanie szpiegowskie.
A kto kierował?
No nie było szefa. Ja byłem zastępcą czasowo. Przed wojną do żadnych organizacji ani politycznych, ani duchowych nie należeliśmy.
Chłopcy chodzili do oratorium Salezjanów przy ulicy Wronieckiej w Poznaniu. Tam się poznali i zaprzyjaźnili. Trudno nazwać schronisko dla młodzieży organizacją duchową.
Starsi chłopcy też opiekowali się młodszymi chłopakami, którzy przychodzili do placówki wychowawczej. Stawali się też ci starsi w pewnym sensie też wzorami dla nich.
Odrabiano lekcje. Była modlitwa, podopieczni Salezjanów byli normalnymi nastolatkami. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, Salezjanin.
Młodzi ludzie fascynowali się sportem, muzyką, motoryzacją, podobały im się dziewczyny. Nie wszyscy mieli pełne rodziny. Jeden z chłopaków pochodził z rodziny, gdzie ojciec był alkoholikiem, zostawił mamę z nimi, z siostrą. Franciszek Kęsy na przykład chciał być księdzem, złożył nawet dokumenty do naszego małego seminarium w Lądzie. Jeden z chłopaków był mechanikiem samochodowym, no, mieli swoje plany, marzenia, chcieli zakładać rodziny.
Wszli na kremówki, słuchali radia. Radio było tym medium, które było dostępne. Chodzili do kina.
Czym było wtedy radio? Oknem na świat i wielkim ryzykiem. Za posiadanie radia groziła kula w łeb. Wspomina Bolesław Drożak, pseudonim Żubr, rówieśnik chłopców Salezjańskiej Piątki.
Jednego dnia ojciec nasz, rozmawiając z kimś w mieście w Kurniku, pyta go, co słychać, co się na świecie dzieje. A ten jego znajomy ojciec odpada, jak to się pan pyta, co się dzieje na świecie, przecież pana chłopaki mają radio. Skończyło się na, już nie powiem jak, ale bardzo, bardzo, bardzo przykro i natychmiast musieliśmy to zlikwidować.
Życie w Poznaniu, niemieckim mieście kraju Warty, czyli części III Rzeszy, istotnie różniło się od życia w Warszawie.
W Poznaniu powstaje kompleks nowoczesnej architektury od szeregowców po wolno stojące domy, po to, żeby przyjąć Niemców tutaj. A co zrobić z Polakami, którzy są niepotrzebni? Wywieźć. A jak nie można wywieźć, to usunąć, zamordować.
Profesor Maciej Franc.
Kraj Warty to był chyba ten fragment wcielonych dawnych ziem polskich do III Rzeszy po klęsce w kampanii wrześniowej 1939 roku, w którym represje wobec Polaków były największe.
Poznań nazywano Małym Berlinem. Chodziło o dominującą nad przestrzenią pruską architekturę. 1942 rok.
15 marca. Władze niemieckie zakazały sprzedawania Polakom w kraju Warty owoców, kalafiorów, szparagów i cebuli oraz w okresie od 1 marca do 31 maja sałaty, rzodkiewek, marchwi i kalarepy, a ponadto w okresie od 1 maja do 20 lipca także ogórków, pomidorów, fasolki i kapusty włókiej.
Te dane pochodzą z bardzo ciekawej strony internetowej wypędzeni1939.pl.
Pewien robotnik rolny z majątku Lisowice pod Lwówkiem skazany został przez sąd doraźny w Łodzi na 5 lat obozu karnego za wystąpienie w obronie swego dziecka, bitego przez Niemkę.
4 czerwca. Sąd specjalny w Łodzi skazał Polkę na 2 lata obozu karnego za nazwanie niemieckiego policjanta Szwabem i Benkartem. Sąd specjalny w Inowrocławiu skazał Polkę na 18 miesięcy obozu karnego za śpiewanie wraz z bratem Roty w prywatnym mieszkaniu. Pewna Polka z Ostrowa Wielkopolskiego skazana została na 5 miesięcy obozu karnego za to, że uśmiechnęła się do przechodzących ulicą jeńców angielskich.
Wielkopolanie nie potrafili stać obojętnie wobec niemieckiej okupacji.
Niedawno, bo 16 listopada 2014 roku minęła 75. rocznica utworzenia jednej z największych organizacji konspiracyjnych w Wielkopolsce, rocznica zapomniana, utworzenia Narodowej Organizacji Bojowej, organizację, którą utworzyła największa siła polityczna zarówno w Wielkopolsce, jak i w Polsce, a mianowicie Stronnictwo Narodowe.
Narodowa Organizacja Bojowa powstała w piwiarni, dziś powiedzielibyśmy w pubie, Stefana Białego w budynku przy Młyńskiej i Krętej w Poznaniu.
Budynek znajduje się do dnia dzisiejszego i tutaj na zapleczu tego lokalu utworzono organizację, która swoim zasięgiem obejmowała nie tylko Wielkopolskę, ale również Kujawy, Pomorze. Jej agendy dotarły również do Zagłębia Dąbrowskiego, także była to organizacja bardzo duża.
W oparciu o przedwojennych działaczy Stronnictwa Narodowego. Organizacja wykorzystywała gimnazjalistów.
Na terenie Śródmieścia harcmistrz Masłowski, pseudonim Jerzy, utworzył grupy konspiracyjne złożone z młodych ludzi, częściowo z harcerzy 16. Poznańskiej Drużyny Harcerskiej. Wśród tych ludzi znajdowali się również wychowankowie salezjańscy. Nawiązał z Masłowskim kontakt Czesław Jóźwiak, ten najstarszy z tej grupy. Został przez niego włączony do konspiracji, zaprzysiężony.
Waszym zadaniem, koledzy, będzie kolportaż pisma konspiracyjnego. Myślę, że sobie z tym poradzicie. Co tak patrzysz, Czesiu? Uśmiechnij się.
Polska niepodległa.
To wydaje Stronnictwo Narodowe. Przy okazji będziecie obserwować Poznań. Musimy wiedzieć, które budynki zajmują Niemcy.
Po co?
W konspiracji nie zadaje się pytań. Ale powiem ci, Czesiu, przecież będzie powstanie. Francuzi w końcu uderzą w Hitlera. Musimy być gotowi. Musimy się wzorować na powstaniu wielkopolskim.
Polacy czekali na wojnę Francji i Wielkiej Brytanii z Niemcami. Działacze Stronnictwa Narodowego, jego zbrojnego ramienia Narodowej Organizacji Bojowej, wierzyli, że będzie jak w 1918 i 19 roku. Niestety organizacja nie miała broni. Poznań był mekką Stronnictwa Narodowego, partii, która korzeniami sięgała przełomu wieków.
Wybitnie antyniemiecka opcja obozu narodowego spowodowała na ziemiach zaboru pruskiego bardzo przychylny stosunek społeczeństwa. Obóz narodowy na terenie Wielkopolski był największą siłą polityczną. W Wielkopolsce było to około 40 tysięcy członków w roku 1936. Natomiast w skali kraju było to około 200 tysięcy w 1939 roku, czyli to była największa partia polityczna, mimo że była cały czas w opozycji.
Stronnictwo Narodowe od zawsze było antyniemieckie. To w Poznaniu, w środowisku polskich intelektualistów w latach 20. powstała koncepcja powrotu Wielkopolski do Polski. Partia odcinała się od rasizmu, utożsamiała się z nauką Kościoła, również jeżeli chodzi o gospodarkę.
A co powodowało, że była tak silnie nasycona osobami z różnych warstw społecznych, było to, że przyjmowała wszystkich i starała się zacierać różnice klasowe. Stąd w Stronnictwie Narodowym i profesorowie, i naukowcy, chłopi, robotnicy i również bezrobotni.
Po przewrocie majowym organizacja była w opozycji, była prześladowana. W Poznaniu jednak i w Wielkopolsce Stronnictwo Narodowe rosło w siłę do 1939 roku. Nic dziwnego, że w 1940 działacze partii i aktywni członkowie Narodowej Organizacji Bojowej przystąpili do przygotowywania drugiego powstania wielkopolskiego. Pomagali im gimnazjaliści, chłopcy z oratorium salezjańskiego ochoczo rozpoczęli pracę wywiadowczą. Obserwowali Niemców, szkicowali plan miasta i roznosili prasę podziemną. Jakże niesprawiedliwy jest dowcip. Dlaczego w Poznaniu nie wybuchło powstanie warszawskie? Bo nie było wolno. Już w 1940 roku Stronnictwo Narodowe i Narodowa Organizacja Bojowa przygotowywały powstanie. Wszyscy liczyli, że Francja rozgromi wojska Hitlera i za chwilę na poznańskim ratuszu załopocze biało-czerwona flaga.
Nikt nie miał doświadczenia działalności konspiracyjnej. Uważano, że ta wojna potrwała bardzo krótko, stąd można powiedzieć o pewnej masowości tej organizacji. To spowodowało przenikanie agentów, prowokatorów czy zdrajców.
Niemcy szacowali, że konspiracyjne Stronnictwo Narodowe liczy 20 tysięcy ludzi. Dziś ciężko zweryfikować tę liczbę.
Takie badania prowadzimy tutaj w poznańskim IPN-ie. Dysponujemy listą ponad 600 osób, które zostały zamordowane bądź zmarły w obozach koncentracyjnych. To świadczy o pewnej sile i wielkości tej organizacji liczebnej.
W konspiracji działali chłopcy z oratorium salezjańskiego przy Wronieckiej w Poznaniu. Prowadzili wywiad, obserwowali budynki zajmowane przez Niemców. Cała piątka została skazana na karę śmierci.
Dzięki salezjanom po wojnie zebrano informacje o chłopcach, nie tylko świadectwa ich męczeństwa.
Edward Klinik.
Gestapo aresztowało go w sobotę, 21 września 1940 roku. O swoim pierwszym przesłuchaniu dwa dni później napisał: poniedziałek, pierwsze śledztwo. Jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu, którego nigdy nie zapomnę.
Był spokojny, nieśmiały, najbardziej wyciszony z całej piątki, ale raczej wynikało to z głębi ducha i dystansu do życia niż prawdziwej nieśmiałości.
Edward Kaźmierski, Eda.
Gdy miał 4 lata, zmarł mu ojciec. Przerwał pracę, by pomóc mamie utrzymać rodzinę. Miał jeszcze 3 siostry. Pracował najpierw jako chłopiec na posyłki w sklepie dekoracyjnym, a później jako pomocnik w warsztacie samochodowym.
Grał w piłkę i śpiewał w chórze Stefan Stuligrosza. Grał na fortepianie i skrzypcach. Opisując w pamiętniku swoją pieszą pielgrzymkę do Częstochowy, wymienił imiona wszystkich ładnych dziewczyn. Modlił się do Maryi, wspomożycielki, by pomogła mu znaleźć żonę.
Franciszek Kęsy.
Chorowity, delikatny, lubił sport. Codziennie służył do mszy i codziennie przyjmował Najświętszy Sakrament. Niestety z powodu choroby nie mógł wstąpić do niższego seminarium w Lądzie. Śpiewał u Stuligrosza, ale nie był świętoszkiem.
W grypsie do Edy pisał: ja się mego humoru jeszcze nie pozbyłem, jeszcze figle płatam. Raz Jantyszkowi schowałem łyżkę i jedli ze Stefanem jedną, ponieważ była dolewka i jedli bardzo długo. Edziowi, Bebisiowi, poprzestawiałem raz meble i na pokrywie kibla napisałem: Achtung, Gift Gas. Uwaga, gaz trujący. I namalowałem trupią czaszkę.
Jarogniew Wojciechowski.
Podczas aresztowania nie zdążył przekazać matce pieniędzy na utrzymanie, które miał w kieszeni. Niemiec, który obiecał oddać je, nigdy tego nie zrobił. W dzień po jego aresztowaniu z pracy zwolniona została jego siostra Ludmiła.
Czesław Jóźwiak.
Gromadził wokół siebie młodszych chłopców, by opowiadać im historię z trylogii Sienkiewicza. Przed wyjazdami na kolonie mamy zwracały się do niego o opiekę nad synami, a chłopcom nakazywały słuchać się Czesia.
Uczył się w gimnazjum świętego Jana Kantego. Nie był prymusem. Jako jedyny z piątki należał do harcerstwa. Podczas przesłuchań przez gestapo, jako przywódca grupy, był najbardziej ze wszystkich maltretowany. W kolejnych więzieniach dzielił się ze współwięźniami swoimi głodowymi racjami chleba.
Nie wiemy, jak wpadli chłopcy z salezjańskiej piątki. Czy była wsypa, czy akcja policyjna. Zostali aresztowani w 2 etapach. Udało się uciec ich dowódcom. Leszek Masłowski przedostał się do Sanoka, gdzie dalej prowadził działalność konspiracyjną.
Chłopcy trafili na Fort VII, do miejsca, w którym było więzienie gestapo, i z tego Fortu VII byli przewożeni do domu żołnierza, do siedziby gestapo i tam poddawani brutalnym przesłuchaniom. Żyją jeszcze ostatni członkowie tej formacji, którzy złożyli nam relacje na temat czynności śledczych. Nie było to jakieś wyrafinowane śledztwo intelektualne, to było po prostu bicie.
Bolesław Drożak siedział w Forcie VII. Nie widział chłopców z salezjańskiej piątki, ale obserwował wielu więźniów.
Jedni reagowali, że dali się zabić, nic nie powiedzieli. Ja znam taki jeden wypadek, gdzie przyznała się do wszystkiego, co mu zarzucano, a było nieprawdą, a przyznał się, też dostał karę śmierci. I większość była takich, co przyznawało się do obojętnie czegoś małego, byle przestali bić.
Procedury były takie niemieckie, że jeżeli udowodniono w jakikolwiek sposób działalność funkcyjną, czyli kierowniczą w jakiejkolwiek organizacji, na jakimkolwiek szczeblu, w przypadku piątki salezjańskiej było to system piątkowy, czyli był dowódca plus 4 podległych. Wszystkie funkcyjne osoby były, z późniejszych badań wynika, że były skazywane na karę śmierci i były uśmiercane. W przypadku piątki salezjańskiej W wyniku prowadzonego śledztwa udowodniono im działalność wywiadowczą, czyli jak gdyby ich wszystkich zaliczono do grupy tej funkcyjnej.
Jak wymuszano zeznania?
Bykowiec jest to członek byka, wysuszony, i wtedy to jest coś bardzo twardego, bardzo giętkiego i coś, co się nie niszczy. A to było ulubionym narzędziem bicia przez gestapowców. Kij, trzcinka, dyscyplina to są szczeniaki w stosunku do tego, jak boli bicie tym bykowcom.
Śledztwo nie było długie. Akurat wtedy, we wrześniu 1940 roku, gestapo przeprowadziło akcję masowych aresztowań. Fort VII nie mieścił więźniów, dlatego po pierwszej serii przesłuchań wysłano chłopców do ciężkiego więzienia karnego we Wronkach. Siedzieli w nim do kwietnia 1941 roku.
A stamtąd zostali przewiezieni do Berlina. Tam została piątka rozdzielona. Jeden z młodych chłopaków został osadzony w więzieniu Spandau, natomiast trzech w więzieniu Neukölln. Z kolei, czekając na przygotowanie materiału procesowego, przygotowanie procesu, wysłano piątkę salezjańską plus jeszcze dwóch ich kolegów z organizacji konspiracyjnej harcerskiej do Zwickau. Tam miała odbyć się rozprawa przed Wyższym Sądem Krajowym. Taniej było wysłać sędziów i prokuratorów z Poznania do dużej grupy Zwickau, niż ich z powrotem przewozić do Poznania.
Wysoki sądzie, ja wnoszę o to, by oskarżeni odpowiedzieli za zdradę III Rzeszy. Nie ma znaczenia, że są Polakami, czyli mieszkańcami Wartegau drugiej kategorii. Działali przeciwko niemieckim planom wojennym i mieszkają na terytorium Rzeszy. Dla mnie sprawa jest prosta. Kara śmierci.
Prokurator nie był zadowolony z aktu oskarżenia. Piątka nikogo nie wsypała, nie udało się wycisnąć z aresztowanych żadnych nazwisk. Cud, że chłopcy przeżyli bicie.
Wierzyliśmy, że trafimy do obozu koncentracyjnego, że jakoś uda nam się przeżyć. Nic z tego. Artur Greiser nie skorzystał z prawa łaski.
W czasie uwięzienia praktykowali wiele salezjańskich tradycyjnych modlitw, które w naszych domach się odbywają, a więc było to nabożeństwo do Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych. W ich celach widniał obrazek ze świętym Janem Bosko.
Kapelan więzienny, ojciec Bęcz, który odprowadzał poznaniaków na szafot, zanotował w dzienniku: prowadziłem na śmierć świętych.
Jednym z ostatnich życzeń piątki salezjańskiej przed śmiercią było to, aby ten ksiądz trzymał jak najwyżej krzyż oblacki, był zakonnikiem zakonu oblatów i żeby była to ostatnia rzecz, którą będą widzieć przed śmiercią.
Dzięki naszej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej poznańska piątka stała się znana chociażby przez to, że przetłumaczyliśmy książkę, która się na ich temat ukazała, na język angielski. Ona później została także wydana w języku włoskim i ich imieniem nazywane są oratoria chociażby właśnie w Indiach.
Wyrok wykonano 24 sierpnia 1942 roku. Pogrzebano ich na cmentarzu katolickim w Dreźnie. Postawiono im na cmentarzu symboliczny pomnik. Pomnikiem są ich listy wysłane do rodzin przed śmiercią. Błogosławiony Edward Klinik.
Do zobaczenia się w niebie z Matuchną, Jezusem i świętym Janem Bosko. Ja zrozumiałem moje życie dokładnie. Poznałem powołanie życiowe i cieszę się, że w niebie się odwdzięczę. Wasz Edziu.
Błogosławiony Franciszek Kęsy.
Byłem właśnie przed chwilą u spowiedzi świętej. Bóg dobry bierze mnie do siebie. Nie żałuję, że w tak młodym wieku schodzę z tego świata. Teraz jestem w stanie łaski, a nie wiem, czy później byłbym wierny mym przyrzeczeniom Bogu oddanym.
W 1999 Jan Paweł II podczas beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej w ramach tych 108 męczenników również znalazła się salezjańska piątka z Poznania.
Historia, jakiej nie znacie.